Dzisiaj będzie film, którego miało nie być w sumie, ale w końcu powiem wam szczerze, że nagrywam. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Tak, tego materiału w sumie miało nie być. Zastanawiałem się tydzień czasu, czy nagrywać, czy nie nagrywać. Dzwoniłem do różnych księży, rozmawiałem z nimi. Wszyscy mi powiedzieli: Przemek, prawda jest ważniejsza niż czyjeś dobre samopoczucie, niż czyjeś tego czy innego rodzaju akcje ewangelizacyjne, ekumeniczne. Po prostu nagrywaj. Zatem nagrywam. Temat główny, proszę o wybaczenie, ale sięgnę do plakatu, który zawisł ponad tydzień temu na łódzkich ulicach. Chociaż nie wiem, czy wisiał na łódzkich ulicach, ale dostałem takie zdjęcie tegoż plakatu z ulicy Piotrkowskiej, gdzie oto, zresztą spójrzcie sami, zapowiadano Dni Tolerancji 12-14 listopada 2021 rok. Dialog drogą do godności życia, sobota 13 listopada, godzina 12:00, centralne obchody pasa Schillera, tęczowe nabożeństwo ekumeniczne z Eucharystią. Pamiętaj, Bóg kocha Ciebie takiego, jakim Ciebie stworzył. I na dole zakreślone Eucharystia w rycie luterańskim. Eucharystię w rycie luterańskim poprowadzi ksiądz dr Roman Pracki, a swoje uczestnictwo zapowiedział rzymskokatolicki ksiądz Arkadiusz Lechowski, odpowiedzialny za konsultacje w archidiecezji łódzkiej ze środowiskami LGBT w ramach synodu papieskiego. Aż Guciu przybył posłuchać, co się dzieje. Guciu, bardzo serdecznie Cię witamy wśród nas. Pozwól, że opuścisz jednak ten lokal. Dobrze? A ja Was serdecznie zapraszam na ten wyjątkowy materiał. Wyjątkowy, ponieważ oglądany przez Was i to jest ta główna wyjątkowość. Oczywiście będziemy rozmawiali na trudne tematy, ale podobno warto rozmawiać, nawet jeśli są to trudne sprawy. A zatem zapraszam serdecznie. Gucio, pozdrów widzów. Masz okazję pozdrowić kilka tysięcy widzów. Masz coś do powiedzenia na ten temat? Powiem wam szczerze, że zwierzęta mają prostsze życie. Znaczy, żyją według swojego instynktu, który dał im Pan Bóg. I mają luz. I tyle. Dobrze, nie przedłużam. Zapraszam was serdecznie na ten wyjątkowy, jak już rzekłem, materiał. W ogóle miałem się ubrać na tęczowo, no bo skoro mówimy o tęczowym nabożeństwie ekumenicznym, no to też może warto ubrać się na tęczowo i zrobić tęczowy materiał ekumeniczny. Ale że w kodeksie prawa kanonicznego i w ogóle w nauce Kościoła katolickiego nie ma czegoś takiego jak tęczowe nabożeństwo. Nabożeństwo ekumeniczne oczywiście funkcjonuje, mam tutaj dekrety Konstytucji Soboru Watykańskiego II. W tymże nabożeństwie, przepraszam, będę się pewnie wciąż mylił, tęczowym nabożeństwie ekumenicznym z Eucharystią wziął udział, zamiast w zastępstwie owego księdza, którego na początku imię i nazwisko przeczytałem, to jest ksiądz anonimowy, tak więc pewnie nawet nikt by nie zauważył, że wziął w tymże nabożeństwie udział, ale wziął w nim udział w jego zastępstwie ksiądz dr Sławomir Sosnowski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego. I to już jest taki bardzo poważny znak. Ktoś powie, poszedł prywatnie. No nie poszedł prywatnie, bo kapłanem nie jest się prywatnie i rektorem Wyższego Seminarium też się nie jest prywatnie. Przynajmniej jak ja byłem klerykiem, to nam mówiono, że bycie klerykiem to nie tylko bycie alumnem w seminarium, ale to również życie jako alumna, jako kleryka poza seminarium. W związku z tym, w tymże tęczowym nabożeństwie ekumenicznym, przepraszam, musiałem zamknąć oczy, żeby sobie przypomnieć całość tego tytułu, wziął udział rektor Wyższego Seminarium Duchownego. Obejrzałem całość tegoż nabożeństwa. Wysłuchałem homilii, czy też kazania, czy jak to się zwie, wygłoszonego przez owego pastora. Czekałem, może ksiądz rektor coś powie od siebie. Nic nie powiedział, przynajmniej nie zostało to zarejestrowane na transmisji. Przeczytał Ewangelię. a także modlił się wspólnie i pobłogosławił przybyłych wiernych, czy też może lepiej ich nazwać przybyłych gości. A szkoda, bo była to okazja, żeby coś rzec do owej tęczowej społeczności. Coś od strony, już nawet nie mówię moralizatorskiej, bo absolutnie nie to mam na myśli, nie mam na myśli jakichkolwiek pouczeń, ale chociażby może jakieś świadectwo wiary jako księdza, który no, żyjąc sakramentami świętymi spotyka Chrystusa. Nie wiem, jestem głupi w tym temacie, nie wiem, no, generalnie czekałem, że ksiądz dyrektor coś powie, no ale nic nie powiedział. W ogóle kwestia jest dość dziwna, bo dla mnie byłoby dość obraźliwe, gdyby mnie nazywano społecznością tęczową, bo definiuję się jako homoseksualista. Nie chciałbym być nazywany członkiem tęczowej społeczności. A przecież można było takie spotkanie zorganizować i można je organizować w ramach Kościoła katolickiego, katolicki, czyli powszechny. Wcale nie trzeba nabożeństwa nazywać tęczowym, bo wydaje mi się, że to jest obraźliwe dla tych, którzy definiują się, jak sobie rzekliśmy, jako osoby homoseksualne, bić tam, no te wszystkie odmiany, które są tegoż. Przecież Kościół katolicki jest dla wszystkich, jest powszechny. Nie wiem dlaczego, skąd ten podział na tęczowych i nietęczowych, ale zacznijmy od początku. Owo nabożeństwo, czy nawet nie tyle nabożeństwo, to ten cały tydzień, jak to było, tak, tydzień? A nie, przepraszam, Dni Tolerancji były organizowane przez Stowarzyszenie Tęczowi Społecznicy. I trochę o nich poczytałem i rzeczywiście oni organizują dużo różnego rodzaju porad psychologicznych, dużo pomocy niosą no, tym, którzy się definiują jako część społeczności tęczowej. Patronat nad tym, że nad tymi Dniami Tolerancji sprawował senator Artur Dunin z Platformy Obywatelskiej, ten, który w 2012 roku opracował ustawę o związkach partnerskich. Poczytajcie sobie, co ta ustawa oznaczała, co miała wprowadzać. Oczywiście pan Artur Dunin zastrzegał, że nie chodzi tu o homo ustawę, tylko jest to w szerszym znaczeniu ustawa dotycząca związków partnerskich. Nie będę wchodził już w te szczegóły. Chwała Bogu, że Platforma straciła władzę, bo gdyby nadal ją sprawowała, to dzisiaj pewnie nawet i wojska byśmy nie mieli. Natomiast mielibyśmy ustawę o związkach partnerskich, ale dobrze, to tylko to gwoli takiego wyjaśnienia. Co do Stowarzyszenia Tęczowi Społecznicy, owi, tu sobie zapisałem, tolerancję utożsamiają z godnością. Nie, tolerancja nie ma nic wspólnego z godnością w takim znaczeniu, że nie jest to znak równa się. Tolerancja równa się godność. Absolutnie jest to pomylenie na poziomie już właściwie metafizycznym pojęć, bo godność jest to pewien sposób funkcjonowania, który został zaszczepiony w naturę ludzką. My jako chrześcijanie przyjmujemy, że tę godność człowieka dał nam Bóg w akcie stworzenia. Tolerancja natomiast jest swego rodzaju egoistycznym samouwielbieniem, tolerancja we współczesnym znaczeniu. Gdybyśmy sięgnęli sobie do źródłosłowia terminu tolerancja, to się okazuje, że bycie tolerancyjnym oznacza oczywiście nie akceptowanie kogoś, ale niesienie pomocy temu, kto potrzebuje tejże. To znaczy robienie wszystko, aby ów wyszedł ze swoich słabości i kruchości. Mówiąc krótko, tolerancja rozumiana jako akceptacja jest kłamstwem już na poziomie samego terminu, ale kogo by to interesowało, tak jakby kogo interesowało to, że zaistniało tęczowe nabożeństwo ekumeniczne. Nie ma czegoś takiego jak tęczowe nabożeństwo ekumeniczne. Istnieje po Soborze Watykańskim II nabożeństwo ekumeniczne, ale czegoś takiego jak tęczowe nabożeństwo ekumeniczne i to jeszcze z Eucharystią, a my nie mamy wspólnej Eucharystii z protestantami, po prostu nie ma. Jest to sprzeczne z nauką Kościoła katolickiego, jest to sprzeczne z dekretami Soboru Watykańskiego II. Ktoś powie, dobra, czepiasz się, tęczowe nabożeństwo, no chodzi o to, żeby zachęcić tych, którzy są daleko od Kościoła, środowiska LGBT, które są przez Kościół katolicki prześladowani, na pewno są prześladowani przez katolików, którzy ich piętnują, którzy wytykają ich palcami. Powiem szczerze, że Niejednokrotnie spotykałem się, pracując już, nie powiem w jakiej korporacji, ale w pewnej korporacji ze środowiskami homoseksualnymi. I to zazwyczaj właśnie przez nich czułem się napiętnowany i raczej czułem pewne zagrożenie, ale zostawmy już jakby prywatne doświadczenia. Jeżeli chodzi o swego rodzaju sposób życia owej tęczowej społeczności. Mówię, dla mnie byłoby to obraźliwe, gdyby nazywano mnie częścią społeczności tęczowej, czy też po prostu, nie wiem, tęczowym Przemkiem, czy jakimś tam tęczowym ludzikiem, który należy do społeczności tęczowej. Okej. I teraz sięgnijmy do nauki Kościoła katolickiego. Jeżeli chodzi o nabożeństwa ekumeniczne, czy w ogóle ekumenizm. Ojciec Jacek Sali, bardzo znany dominikanin, popełnił kiedyś taki artykuł "Katolicy na nabożeństwie protestanckim". I on tutaj podaje bardzo konkretne wskazania, jeżeli chodzi o naukę Kościoła katolickiego. Pierwszy cytat z dekretu o ekumenizmie z Soboru Watykańskiego II, to znaczy z tychże dekretów Soboru Watykańskiego II, numer 22, dekret o ekumenizmie. Pomimo, że odłączonym od nas wspólnotom kościelnym brakuje pełnej jedności z nami wypływającej z chrztu i choć w naszym przekonaniu nie przechowały one tajemnicy eucharystycznej, bardzo konkretnie podkreślone, w jej istocie i pełni, a zatem wspólnoty protestanckie odrzuciły istotę tajemnicy eucharystycznej i po prostu okroiły tę tajemnicę, po swojemu definiując sakrament Eucharystii, głównie przez brak sakramentu kapłaństwa, to jednak sprawując w świętej wieczerzy pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Pańskiego, wyznają, że oznacza ona życie w łączności z Chrystusem i oczekują Jego chwalebnego przyjścia. Wobec tego nauka o wieczerzy Pańskiej, o innych sakramentach i o kulcie oraz o posługach Kościoła powinna stanowić przedmiot dialogu. Okej, przedmiot dialogu. Gucio, czy możemy cię rozstać na dzisiaj, bo już za dużo tego chodzenia twojego jest. I dalej ojciec Jacek Sali podkreśla. Dyrektorium ekumeniczne z roku 1993 bardzo pięknie zwraca uwagę na to, że jakkolwiek między rozdzielonymi kościołami wciąż jednak nie ma pełnej komunii sakramentalnej, to przecież istnieje między chrześcijanami pewna rzeczywista komunia, która, jeśli nawet jest niedoskonała, może być wyrażana na różne sposoby, łącznie z udziałem w modlitwie i kulcie liturgicznym. Gdybyśmy sobie przejrzeli w szczegółach dekret o ekumenizmie Soboru Watykańskiego II, nie znajdziemy tutaj sformułowania tęczowe nabożeństwo ekumeniczne. Ktoś za chwilę znowu może dodać, znowu się czepiasz, tu chodziło po prostu o to, żeby zasygnalizować, że na tym nabożeństwie swobodnie będą się mogły czuć również osoby homoseksualne. Tylko że pamiętajmy, tęczowe nabożeństwa ekumeniczne były przerabiane już przez kościoły zachodnie, niemieckie, holenderskie, francuskie. Jak to się skończyło? Sami widzimy, można poczytać, poszukać w internecie. Ilość katolików zmniejszyła się, a ci, którzy ze środowisk tak zwanych tęczowych mieli dołączyć do kościoła katolickiego, utwierdzili się w tym, że wcale dołączać do niego nie muszą, bo przecież mogą żyć w społeczności tęczowej po swojemu. I pozwólcie, że raz jeszcze sięgnę do dekretu o ekumenizmie numer 19. Chociaż ruch ekumeniczny i pragnienie pokoju z Kościołem katolickim nie wszędzie jeszcze nabrały znaczenia, to jednak mamy nadzieję, że stopniowo wzrastać będzie u wszystkich zmysł ekumeniczny i wzajemny szacunek. Trzeba wszakże uznać, że między tymi kościołami, wspólnotami a Kościołem katolickim istnieją bardzo poważne rozbieżności, nie tylko o charakterze historycznym, socjologicznym, psychologicznym i kulturowym, lecz przede wszystkim w interpretacji prawdy objawionej. Aby jednak mimo tych różnic łatwiej można było nawiązać dialog ekumeniczny, chcemy wskazać te punkty historii, które mogą i powinny stanowić podstawę i zachętę do takiego dialogu. To drugie zdanie właściwie już tutaj nie wnosi do treści tegoż cokolwiek, ale doczytałem, żeby później nie było mi zarzucone, że sobie wybieram pewne myśli z dekretu ekumenicznego. Ale nawet nie o tym chciałem mówić, bo rozumiem, okej, mamy w kościele ekumenizm, dążymy do jedności, chociaż z drugiej strony trudno mi pogodzić słowa Chrystusa, który do świętego Piotra powiedział: ty jesteś opoką. A wielu pastorów stwierdza, że wcale święty Piotr nie jest opoką. Ale dobrze, wróćmy do tęczowego nabożeństwa ekumenicznego z Eucharystią, które odbyło się w Łodzi tydzień temu. Ciekawi mnie, dlaczego nie można było zorganizować po prostu zwykłej Eucharystii, chociaż każda Eucharystia jest niezwykła, w kościele katolickim, przeznaczonej dla wszystkich i nie piętnować, nie definiować tych czy innych jako tęczowych czy też nietęczowych. To znaczy, jakie postulaty mają środowiska LGBT wobec Kościoła katolickiego, skoro bardzo często zarzucają Kościołowi katolickiemu, że ten nie chce im dać wolności w ich specyficznie rozumianej miłości. Katechizm Kościoła katolickiego bardzo konkretnie mówi o homoseksualizmie i o homoseksualistach, że należy im się szacunek, ale przede wszystkim należy im się miłość. A miłość ma to do siebie, że jest wymagająca. Jeżeli kogoś kocham, to chcę, żeby był lepszy, żeby się rozwijał, żeby dążył do świętości. Problem w dążeniu do świętości dla tych, którzy żyją w nieczystości serca, polega na tym, że często nie chcą się przyznać do swojego grzechu i nie chcą uznać swojego życia jako grzesznego. Jeżeli nie uznamy grzechu, nie możemy przyjąć miłosierdzia Bożego. Tylko na drodze pokuty i pojednania, i wielu z Was ma podobne doświadczenia, dzielicie się nimi w komentarzach, w mailach, w SMS-ach, czy jak dzwonicie do mnie i rozmawiamy. Wielu z Was opowiada, że wyszło z wielu grzechów, z wielu złych nawyków, z wielu uzależnień właśnie na drodze pokuty i pojednania, to znaczy ciągłego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Mówiąc krótko, tam gdzie nie ma sakramentu pokuty i pojednania, trudno będzie wyjść z życia grzesznego i przyjąć w całości Boże miłosierdzie. Kolejna sprawa, bo oczywiście przesłuchałem sobie całość wystąpienia owego pastora, który mówi o miastach ucieczki. Kościół katolicki nie jest miastem ucieczki. Znaczy, miasta ucieczki funkcjonowały w Starym Testamencie, ale dziś Kościół katolicki, może jeżeli chcemy już zostać w takiej przestrzeni metafor, to użyjmy porównania papieża Franciszka, jest szpitalem polowym. Szpital polowy rozkłada się w trakcie wojny, szpital polowy jest rozłożony na szybko, żeby pomagać tym najbardziej potrzebującym, żeby ocalić ich życie. Kościół jest arką ocalenia, to znaczy w Kościele zostajemy ocaleni. Kościół nie jest sam w sobie celem, ale Kościół jest drogą do Chrystusa. Uwaga, ta droga opiera się na konkretnej prawdzie i ta droga nie może być byle jaka, to znaczy nie może każdy sobie po swojemu definiować drogi, którą jest Kościół. Kościół ma konkretne zasady, ma konkretne wskazania, posługuje się konkretną nauką, wskazuje na konkretne słowa Jezusa Chrystusa, bo Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. To znaczy życie opiera się na prawdzie, a prawda wyznacza konkretną drogę. Jeżeli porzucimy prawdę Chrystusową, to droga stanie się bezdrożem i każdy będzie mógł kroczyć swoją dróżką i po swojemu funkcjonować, po swojemu definiować Boga, po swojemu definiować cel swojego życia, ostatecznie żyjąc tak, jakby Boga nie było. W trakcie owego spotkania, tęczowego nabożeństwa ekumenicznego, pan pastor Roman Pracki cytował 8 błogosławieństw. Szkoda, że nie zatrzymał się przy błogosławieństwie mówiącym o czystości serca. Liczyłem na to, że ksiądz rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi być może też do tych błogosławieństw nawiąże, ale się okazuje, że przynajmniej nie zarejestrowała tego kamera. Nic od siebie podczas tego spotkania nie powiedział. Ktoś powie tak, bo później rozmawiał z tymi ludźmi i na pewno dał świadectwo wiary. Okej, tego nie wiem. Kolejna sprawa, pan pastor Roman Pracki odwoływał się do Księgi Rodzaju, rozdział 1, wers 27. mówiąc: stworzone zostało to, co męskie i żeńskie, tłumaczył pastor. I to już jest bardzo niebezpieczne zagranie. Sprawdziłem w Biblii Jerozolimskiej, Księga Rodzaju, rozdział 1, wers 27. Nie ma mowy o tym, o jakimś pierwiastku męskim i żeńskim, tylko jest mowa o tym, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. Na poziomie ontologicznym człowiek jest zdefiniowany również w ramach swojej płci jako mężczyzna i kobieta, a nie jako ten, który otrzymuje pierwiastek męski i kobiecy. To jest bardzo istotne rozróżnienie. I ten taki trochę ukłon w stronę środowisk LGBT, żeby ich może nie urazić, nie przerazić, nie wiem, nie dotknąć, w ramach, no, czy za cenę uniknięcia prawdy biblijnej, jest bardzo niebezpieczny. I tu wydaje mi się, że tkwi główny problem w rozmowach z protestantami, bo o ile protestanci na tym szczeblu najwyższym biskupów naszych katolickich i tych super tam, super pastorów czy super liderów protestanckich się dogadują, to na poziomie wiernych kościoła protestanckiego, przepraszam, zboru protestanckiego, no bo oni kościoła nie mają, i kościoła katolickiego, nie bardzo to funkcjonuje. Wiem to na własnym doświadczeniu, z własnego doświadczenia, niejednokrotnie pod materiałami, które publikuję tutaj na swoim kanale, a nigdzie indziej. Na przykład dotyczącymi Maryi pojawiają się obraźliwe, wulgarne komentarze pisane przez osoby, które można definiować jako osoby należące do zborów protestanckich. Dlaczego wchodzą na kanał katolicki i obrażają Maryję, która jest dla nas bardzo ważna? My na ich kanał, przynajmniej ja, nie wchodzimy, nie obrażamy ich, nie wywołujemy wojen i afer. A zatem Pan Bóg nie stwarza pierwiastka męskiego i żeńskiego, ale Biblia Jerozolimska mówi, stworzył mężczyznę i niewiastę, a Biblia pierwszego kościoła mówi, stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. A zatem bycie mężczyzną i kobietą to jest płaszczyzna ontologiczna, a nie płaszczyzna jakichś wartości, jakichś pierwiastków, które po swojemu możemy zdefiniować, odnaleźć w sobie. Nie, jesteśmy na poziomie ontologicznym zdefiniowani przez Boga jako mężczyzna i jako kobieta. I nie ma wymiany pierwiastków męskich i kobiecych. To znaczy, ja nie mogę swoich pierwiastków męskich wymienić z pierwiastkami kobiecymi, stać się kobietą, bo przyjmę od niej czy skądś indziej pierwiastki kobiece. To już jest bardzo niebezpieczne zagranie. Dlaczego? Dlatego tęczowe nabożeństwo ekumeniczne w tym względzie naprawdę jest dość nie fair i nieuczciwe od strony biblijnej. I dalej, pan pastor Roman Pracki mówi o tym, że Chrystus cierpiał i my już cierpieć nie musimy. Owszem, Chrystus przeszedł przed nami drogę cierpienia, ale teraz do nas należy również opowiedzenie się za Chrystusem. To znaczy opowiedzenie się po stronie tego, który zwyciężył śmierć, bądź opowiedzenie się po tego, który jest panem śmierci, czyli szatana. Mówiąc krótko, to nie oznacza, że my nie będziemy musieli cierpieć. Dlatego konieczna jest droga pokuty, pojednania i, uwaga, zadośćuczynienia. Skoro pan pastor mówi, że nie musimy przechodzić drogi cierpienia, to drogę cierpienia każdy z nas przechodzi. To jest znowu bardzo niebezpieczne zagranie, to jest trochę fałszowanie rzeczywistości. Każdy z nas przechodzi drogę cierpienia, taką czy inną, na różnych poziomach cierpimy. Nie, trzeba zdefiniować naszą ludzką kondycję, że podlega ona również cierpieniu. Dlaczego podlega cierpieniu? Bo jesteśmy tymi, którzy odziedziczyli po Adamie i Ewie grzech pierworodny, którego istotą jest nieposłuszeństwo. To nieposłuszeństwo w kontekście kościołów protestanckich też warto o tym nieposłuszeństwie mówić, ale może już na ten temat, czy w tę sferę nie wchodźmy. W związku z tym, co zrobić z tym cierpieniem? Nie należy zaklinać rzeczywistości, że oto cierpienia nie ma. Nie, jest cierpienie. Każdy z nas cierpi, pan pastor Roman Pracki również cierpi z różnych powodów i społeczności tęczowe również cierpią, bardzo często o swoim cierpieniu mówią w wymiarze społecznym, politycznym, takim czy innym. W związku z tym, no, też mogli się poczuć troszkę zakręceni takim sformułowaniem, że, powtórzę słowa pana pastora, nie musimy przechodzić drogi cierpienia. Ale skoro przechodzimy, ale każdy z nas przechodzi drogę cierpienia i również społeczności LGBT drogę cierpienia przechodzą, bo bardzo często o tym cierpieniu mówią, stąd Artur Dunin, poseł Platformy Obywatelskiej w 2012 roku, napisał projekt ustawy o związkach partnerskich, żeby to cierpienie tej społeczności tęczowej, jeszcze raz podkreślę, sformułowanie społeczność tęczowa, przynajmniej dla mnie, gdybym taki należał, byłoby obraźliwe, aby te cierpienia skrócić, zakończyć. W każdym razie, co zrobić z tym cierpieniem? Cierpienie oddajemy Chrystusowi, przynajmniej ja sobie tak z cierpieniem radzę. Napiszcie w komentarzach, jak wy sobie z cierpieniem radzicie. W jaki sposób oddaję cierpienie Chrystusowi? Przez zaufanie. To znaczy, znowu, sakrament pokuty i pojednania. Idę ze swoimi słabościami, mówiąc krótko, z grzechami do sakramentu pokuty i pojednania. I właśnie Chrystusowi, nie tylko ukrzyżowanemu, ale zmartwychwstałemu, oddaję swoje słabości i cierpienia, aby ten, który został zabity na krzyżu, zmartwychwstał we mnie, w moich cierpieniach, przez moje cierpienia, do życia wiecznego, żebym ja zmartwychwstał wraz z Chrystusem. No ale tu pojawia się kolejny problem, który już sygnalizowałem. Żeby oddać Chrystusowi swoje cierpienie, które często wynika z grzechu, z życia w grzechu, to trzeba uznać, że jesteśmy grzesznikami i że żyjemy w grzechu. To znaczy, jeśli nie uznasz, jeżeli ja nie uznam, jeżeli nie uznamy swojego grzechu, nie ma możliwości, abyśmy przyjęli Boże miłosierdzie. Nie ma możliwości, aby przyjąć Boże miłosierdzie, kiedy swoje słabości, swoje kruchości, swoje cierpienia zatrzymujesz tylko dla siebie i nie oddajesz ich w sakramencie pokuty i pojednania. Dlatego bardzo ważne jest wezwanie, jeżeli mówimy o społeczności tęczowej, które doprowadzi ich do życia sakramentalnego w Kościele katolickim. Już nawet nie musimy mówić, że jest to Kościół katolicki, mówimy ogólnie Kościół, zresztą w rzeczywistości protestanckiej nie istnieją kościoły, tylko zbory. To znaczy, wydaje mi się, że najważniejszą, największą, najpełniejszą pomocą, jaką możemy przynieść środowiskom tęczowym, jest doprowadzenie ich do źródła. To znaczy, żeby nie pomarli na pustyni grzechu, bo ja bardzo często umieram na pustyni grzechu, kiedy swoje grzechy zatrzymuję dla siebie i nie idę z nimi do spowiedzi, aby nie umarli na pustyni, krocząc do tego czy innego, tej czy innej formy ocalenia, świętości. Już nie chcę wchodzić w te różne szczegóły, w jakie wartości społeczność tęczowa wierzy. To znaczy, tylko sakrament pokuty i pojednania jest w stanie nas przywrócić Bożemu miłosierdziu, które oczywiście jest pierwotne wobec naszego grzesznego życia. I w przypowieści o miłosiernym ojcu, ów miłosierny ojciec wychodzi do syna marnotrawnego, ale uwaga, nie idzie do miasta, w którym syn marnotrawny grzeszył, ale wychodzi ku niemu. Tylko pozostawia pewną drogę, którą musi syn marnotrawny pokonać, wracając do miłosiernego ojca. Mówiąc krótko, jak to kiedyś sformułował święty Augustyn, łaska bazuje na naturze, a sakramenty święte, czy też tęczowe nabożeństwa ekumeniczne nie działają magicznie, nawet jeżeli będziemy zaklinać rzeczywistość, że nie ma cierpienia i niepotrzebna jest pokuta i pojednanie i zadośćuczynienie, to cierpienie istnieje i pokuty każdy z nas potrzebuje, bo jest ona wyzwalająca z grzechu. Pokuta wyzwala, a nie przytłacza. To życie w grzechu przytłacza, nie pokuta. Pokuta wyzwala. Ale pojąć to mogą ci, którzy doświadczają sakramentu pokuty i pojednania, zwanego sakramentem spowiedzi. Bóg, będąc miłością, jest najlepszym wychowawcą i pedagogiem. Wychowawca, dobry wychowawca, najlepszy wychowawca ma to do siebie, że nie tylko obdarza prezentami i chwali, ale również wymaga, aby jego dzieci po pierwsze wzrastały bezpiecznie, po drugie się rozwijały. W związku z tym sakrament Chrztu Świętego wcale nie jest tym wierzchołkiem, na który wchodzimy i już zdobyliśmy największe wzniesienie w naszym życiu duchowym. Sakrament Chrztu to jest dopiero początek drogi duchowej, drogi przyjmowania Bożego miłosierdzia. Sakrament Chrztu Świętego prowadzi nas do sakramentu pokuty i pojednania, które można uznać swego rodzaju drugim chrztem, w cudzysłowie oczywiście. To znaczy, codziennie potrzebujemy oczyszczenia, ocalenia. I tylko Bóg może nas ocalić. I pan pastor cytuje słowa świętego Pawła z listu do Galatów, że nie ma już Greka, nie ma już Żyda, nie ma mężczyzny, nie ma kobiety. Oczywiście, ale nie należy tego rozumieć i absolutnie święty Paweł tak tego nie rozumiał. W znaczeniu ontycznym, że nie ma mężczyzny i kobiety, bo każdy może stać się kim chce, być raz mężczyzną, raz kobietą. Dla Boga nie ma znaczenia, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, czy Grekiem, czy Żydem, czy poganinem. Dla Boga ważny jesteś ty jako stworzony. Stworzony jako mężczyzna lub kobieta. I w tym powołaniu do bycia mężczyzną i kobietą kryje się również klucz do otwarcia się na przyjęcie Bożej łaski. To znaczy, jeżeli będziemy wszyscy, bo to nam wszystkim grozi, żyli w zakłamaniu, jeżeli będziemy odrzucali naturę, którą Bóg nam dał, jeżeli będziemy odrzucali to główne powołanie, którym Bóg nas obdarzył, a zostaliśmy wezwani do tego, aby być dziećmi Bożymi, zostaliśmy stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo, czyli już jesteśmy w swej naturze, że tak powiem, ocaleni, ponieważ Bóg kieruje nas ku świętości. Oczywiście grzech pierworodny to wszystko popsuł, ale od razu po tym, że Pan Bóg ogłasza protoewangelię i mówi o Kościele, który jest arką ocalenia, ale również tą arką ocalenia jest Maryja, bo Maryja uczy nas, jak przyjmować Chrystusa. To znaczy, nikt z ludzi nie spędził tak dużo czasu z Chrystusem jak Maryja. 90% swojego życia Chrystus spędził z Maryją w ukryciu nazaretańskim. Nazaret z języka greckiego oznacza strzeżony. I to Maryja między innymi przez Różaniec Święty, w którym posługujemy się modlitwami biblijnymi. W Różańcu Świętym są tylko i wyłącznie modlitwy biblijne. Ojcze nasz, zdrowaś Mario. Jeszcze na końcu mamy oddanie czci, chwały autorytetowi Trójcy Świętej. W Różańcu Świętym medytujemy nad, uwaga, życiem Jezusa Chrystusa, nad dziełem i osobą Jezusa Chrystusa, a dzieło i osoba Jezusa Chrystusa są centralne w całym Słowie Bożym, zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie. Dlatego Chrystus daje nam Kościół, który jest dla nas ocaleniem i dalej daje nam konkretne narzędzia do ocalenia. A zatem chrzest wcale nie jest końcem i wcale nie jest wszystkim. Chrzest święty jest otwarciem bramy i wejściem w życie sakramentalne. Bez chrztu świętego nie możemy przyjąć żadnego innego sakramentu, a szczególnie sakramentu Eucharystii i sakramentu pokuty i pojednania. I kolejna sprawa, odwołam się do hasła, które zostało zapisane na plakacie. Pamiętaj, Bóg kocha Ciebie takiego, jakim Ciebie stworzył. Oczywiście, że tak, Pan Bóg kocha nas takimi, jakimi nas stworzył, a stworzył nas jako mężczyznę, jako kobietę. I tu nie ma wyboru, tu nie ma pierwiastków kobiecych i męskich, które się przenikają, które się uwalniają i możemy sobie zabierać te i owe i sobie mieszanki robić, prawda, że tak powiem, płciowe. Bóg jest miłością, a miłość jest wymagająca i Bóg chce, żebyśmy odczytali swoje pierwotne powołanie. A Bóg stwarza nas jako mężczyznę i kobietę. Poza tym, przede wszystkim należy pamiętać o tym, że po stworzeniu nastąpił upadek Adama i Ewy przez nieposłuszeństwo. W związku z tym w protoewangelii Bóg daje nam ocalenie. Kościół. Dlatego hasło pamiętaj, Bóg kocha Ciebie takiego, jakim Ciebie stworzył. Jest dobrym wytrychem, żeby zachęcić tych, którzy żyją z daleka od Kościoła. To znaczy, no, tylko że takie tęczowe nabożeństwo ekumeniczne właściwie do Kościoła nas nie przywraca. Należy by może inaczej sformułować, pamiętaj, Bóg Cię kocha i dlatego chce, abyś do Niego powracał. Ktoś powie, o, to już jest takie dość bezczelne, bo to uznaje, że Pan Bóg teraz jest sędzią, który każe Ci coś zrobić. Okej, ci z Was, którzy mają dzieci, na pewno wiedzą dokładnie o tym, że dziecku na wszystko pozwolić nie można. Jeżeli ktoś dziecku na wszystko pozwala, to szczęść mu Boże i szkoda dziecka. I na koniec, czy takie nabożeństwo nazwane tęczowym nabożeństwem ekumenicznym, okej, skoro już bierze w nim udział przedstawiciel Kościoła katolickiego, a był nim rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, nie jest bardzo dobrą okazją, żeby właśnie dać świadectwo wiary życia sakramentalnego w Kościele katolickim, bo fałszywym miłosierdziem jest przytakiwanie innym, że są kochani, że są sympatyczni, że są mili, że Pan Bóg ich kocha. Tak, to jest jedna strona medalu. Pan Bóg każdego z nas kocha, dlatego od każdego z nas wymaga, żebyśmy się nawracali. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Fałszywym miłosierdziem jest nie mówienie o grzechu, bo uznanie grzechu jest drogą do przyjęcia Bożego miłosierdzia, aby w swoim sercu zrobić miejsce dla tej potężnej dawki Bożego miłosierdzia, która przychodzi do nas przez sakrament pokuty i pojednania. I kolejna sprawa, Kościół nie jest poradnią psychologiczną, parapsychologiczną, psychiatryczną. Kościół jest arką ocalenia, Kościół jest szpitalem polowym, jak to zdefiniował kilka lat temu papież Franciszek. Mówiąc krótko, Kościół jest arką, w której możemy czuć się bezpiecznie, ale nie na zasadzie ucieczki przed światem, jak to miało miejsce w Starym Testamencie, jeśli chodzi o miasta ucieczki, ale to właśnie w Kościele dostajemy siłę, Bożą siłę, aby wyjść do świata. Kościół posyła nas do świata, a nie ma być ucieczką przed światem. Kościół jest arką ocalenia i tylko w Kościele katolickim mamy pełnię środków zbawienia. I być może brzmi to nie ekumenicznie, chociaż dekret o ekumenizmie Soboru Watykańskiego II podkreśla różnicę między katolikami i protestantami. Mówi o tym, że protestanci nie przyjęli pełnej tajemnicy eucharystycznej. A przecież tylko w Eucharystii otrzymujemy ciało i krew Chrystusa, które są pokarmem na życie wieczne. A zatem tęczowe nabożeństwo ekumeniczne, to samo sformułowanie jest niebywałym i niestety dość zmanipulowanym neologizmem. Ani tęczowe, ani nabożeństwo. Nabożeństwo ekumeniczne owszem, ale jeżeli chcemy stygmatyzować społeczność LGBT, homoseksualną, określając ją jako tęczową, to jest to dość nie fair i nieuczciwe, bo wydaje mi się, że nikt z nas nie chciałby być definiowany jako tęczowy. Jest jeden Kościół, powszechny, apostolski, katolicki. Katolicki, czyli powszechny. I w tym Kościele nie musimy nabożeństw nazywać tęczowymi, czy też ekumenicznymi. Ten Kościół katolicki, z języka greckiego powszechny, jest dla wszystkich. Ale problem, wydaje mi się, środowisk LGBT jest w tym, że wynoszą swoje życie seksualne na poziom publiczny, chociaż nam wmawiają, czy świat nam wmawia, że religia jest sprawą prywatną, a tu się okazuje, że życie intymne wcale sprawą prywatną nie jest. I w związku z tym chcieliby pewnie również o swoim życiu seksualnym opowiadać w Kościele katolickim. Tymczasem w Kościele katolickim tak naprawdę nikogo nie interesuje twoje życie seksualne. Chodzi o świętość, chodzi o czystość serca. Chodzi o czystość serca, bo błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. To znaczy tylko w Kościele katolickim twoja seksualność może nabrać czy nauczyć się otwierać na prawdziwą miłość i być ożywiona prawdziwą miłością, miłością sakramentalną. Bo każda inna miłość poza sakramentalna jest kradzieżą, jest fałszem, jest manipulacją. Możemy ją nazywać tęczową. I choć tęcza jest kolorowa, to nie ma najmniejszego znaczenia, bo tutaj element estetyczny nikogo do niczego nie przekona. A zatem my jako katolicy, wydaje mi się, że główne przesłanie, które możemy nieść w społeczności ekumeniczne, czy też, no jak już je nazwaliśmy, tęczowe, to jest przede wszystkim świadectwo nawrócenia i życia wiarą, życia łaską Bożą, życia sakramentami świętymi. Ale kolejna sprawa, wydobądźmy tych wszystkich tęczowych z ich rzeczywistości tęczowej ku rzeczywistości Chrystusowej, który nie stygmatyzuje, to znaczy nie definiuje jednych jako tęczowych, a innych jako nietęczowych. Wydobądźmy społeczności tęczowe ku Chrystusowi, bo jak powiedział Chrystus, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Na koniec chcę sięgnąć, bo na początku wspomniałem, że kościoły zachodnie przeszły już drogę tęczowych nabożeństw. Jak to się skończyło, to możecie poczytać i oglądać, nie wiem, na YouTubach. Biskup Józef Strickland, światło i zaczyn, biskup z Teksasu, zapisał takie oto słowa, posłuchajcie. Tak, szatan i jego aniołowie są prawdziwi. Mają prawdziwe pole do popisu w tak wielu aspektach dzisiejszej rzeczywistości. Kościół katolicki został rzucony na kolana, nie w modlitwie, ale w upokorzeniu z powodu kryzysu nadużyć, a ostatnio powszechnego zamykania kościołów podczas pandemii. Grzech ma swoje konsekwencje. Im bardziej świat pogrąża się w ciemności relatywizmu, czyli każdy ma swoją prawdę, każdy ma swoje dobro, zgodnie z którym każdy jest Bogiem i każdy może decydować, co jest prawdą, tym jesteśmy łatwiejszym celem nienawiści szatana, pisze biskup Józef. Musimy być przytomni i czujni, ale zawsze pamiętając, że ostatecznie Chrystus pokonał zło w każdym jego przejawie. On wygrał. Jego zwycięstwo świętujemy w dzień zmartwychwstania. Pokonał grzech i śmierć. On przyniósł światło Ojca i łaskę Ducha Świętego na świat. To jest rzeczywistość. To jest miejsce, w którym jesteśmy, ale nasza grzeszność może to zniekształcić i wszystko popsuć, co dzieje się przez cały czas. Polecam wam książkę Światło i Zaczyn. Tę książkę możecie nabyć w sklepiku mocwsłabości.pl. I jeszcze jeden cytat, tym razem z książki Bóg żyje w Holandii, w której kardynał Eik dzieli się takimi spostrzeżeniami, jeżeli chodzi o Kościół katolicki w kontekście współpracy ekumenicznej, czy też po prostu z protestantami. Większość protestantów, podobnie jak niestety katolików, ma dość liberalne poglądy w kwestii aborcji i eutanazji w Holandii. Tylko niewielki procent, najbardziej konserwatywni protestanci, którzy głosują na CU i SGP, nie popiera aborcji bądź eutanazji. Wielu z nich wierzy w Pismo Święte w sposób dosłowny. Niemniej jednak protestancka młodzież, oglądając telewizję, korzystając z mediów społecznościowych, konfrontując się ze współczesną krytyką i stanowiskami liberalnych pastorów, tęczowe nabożeństwa, zaczyna wątpić w zbyt dosłowne rozumienie Biblii. Kardynał Eik, to nie są moje słowa. Podstawową zasadą protestantyzmu jest sola scriptura, czyli przekonanie, że Pismo Święte jest jedynym źródłem wiary. Jeśli pojawiają się wątpliwości na tej płaszczyźnie, zaczyna się chwiać cała reszta. Obecnie więc obserwujemy osłabienie wiary z silnymi oznakami sekularyzacji również wśród pozostałej drobnej części najbardziej rygorystycznych w teorii protestantów. Tendencja ta, jeśli będzie się utrzymywać, wpłynie na utrudnienie współpracy między tymi protestantami, którzy do tej pory podzielali wiele aspektów naszej doktryny społecznej, etyki lekarskiej oraz moralności małżeńskiej i seksualnej, a katolikami. Tęczowe nabożeństwo, jeszcze raz przypomnę. Problem ten wywiera mniejszy wpływ na katolików. Choć Pismo Święte jest pierwszym źródłem wiary również w Kościele katolickim, nie wyjaśnia samo siebie, gdyż w pewnych aspektach możliwe są różne interpretacje. W zborach protestanckich każdy pastor po swojemu może interpretować Pismo Święte, no bo przecież dla nich Święty Piotr nie jest opoką. Jest to sprzeczne ze słowami Chrystusa. Dlatego też trzeba się opierać również na innych źródłach wiary, mianowicie na tradycji Kościoła oraz na dokumentach magisterium, przede wszystkim na pismach papieża wikariusza Chrystusa na ziemi, w najwyższej mierze kierowanego przez Ducha Świętego oraz na dokumentach biskupów będących w jedności z papieżem. Dlatego właśnie historyczno-krytyczna egzegeza Biblii, jeśli jest zbieżna z tradycją Kościoła i nieustannym nauczaniem magisterium, nie może wpędzić wiary w kryzys. Również tę książkę wam polecam, dostępna w sklepiku mocsłabości.pl. Bóg żyje w Holandii. Kardynał Eik opowiada z perspektywy kilkudziesięciu lat, jak to oto środowiska LGBT, które zaczynały dominować również w Kościele katolickim, doprowadziły do opustoszenia kościołów katolickich, czy też do wyrzucenia konfesjonałów, aby nikogo nie urazić, nie przerazić, nie mówić mu, że jest grzesznikiem, nie posługiwać się jakimś językiem nietolerancji. Właśnie tolerancja jest kłamstwem, ponieważ miłość nigdy się nie zgodzi na tolerowanie zła. No chyba, że ktoś z was kogoś kocha i będzie tolerował, że ten ktoś sobie robi krzywdę i zawsze wieczorem będzie mu mówił: bardzo cię kocham, ale przepraszam, że nie pomogłem ci w twoich problemach, chociaż wiem, jak je rozwiązać, bo sam przeszedłem tę drogę i przenosząc to na język Kościoła katolickiego i sakramentów, nie wyobrażam sobie nie mówić innym o Kościele katolickim w kontekście sakramentu pokuty i pojednania i o tym, że to właśnie Maryja nauczyła mnie najpełniej nie tylko poznawać Chrystusa, ale również Go przyjmować w moich codziennych tajemnicach, bolesnych, związanych z cierpieniem, radosnych, związanych z sukcesami, chwalebnych, związanych z tym, że Pan Bóg rzeczywiście okazuje się przynoszącym mi pomoc, czy też w tajemnicach światła, kiedy otrzymuję światło Ducha Świętego, moc Ducha Świętego, pamiętając, że moc w słabości się doskonali. Wszystkiego błogosławionego wam życzę. Zapraszam was na codzienny różaniec, który tutaj na kanale odmawiamy o godzinie 5 rano w społeczności kilku tysięcy osób z całego świata. Od niedawna ten różaniec zaczęliśmy nazywać różańcem cudów, ponieważ otrzymuję od was mnóstwo świadectw, w których opowiadacie o cudach, jakie dokonały się, czy też dokonują się w was przez to, że otwieracie się na Najświętsze Serce Chrystusa, zawierzając się niepokalanemu sercu Maryi. Mówiąc krótko, Maryja oręduje za nami, ale również i z nami modli się do swojego Syna, nieustannie powtarzając słowa z Kany Galilejskiej: uczyńcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie. W związku z tym może warto było na tym tęczowym nabożeństwie ekumenicznym zacytować słowa Maryi: uczyńcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie. Ktoś powie, ale co ta Maryja może wiedzieć o Chrystusie? A kto więcej czasu spędził z Chrystusem, jak nie Maryja? 30 z 33 lat. Wszystkiego błogosławionego i do zobaczenia najpóźniej w niebie. Modlimy się za nas wszystkich grzeszników, bo wszyscy potrzebujemy Bożego miłosierdzia. Szczęść Boże.